Zapytaj księdza. Zaprasza ksiądz Łukasz Zawicki.
Witam serdecznie, drodzy radiosłuchacze, w ten środowy wieczór. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jak doskonale wiemy, do naszej audycji Zapytaj Księdza pytania wpływają przez maila. Można też zadzwonić w trakcie naszego programu, ale można też się pofatygować i przyjść osobiście do siedziby naszego radia. Dzisiaj jest z nami Jagoda, która przygotowuje się do egzaminu maturalnego. Mieliśmy już studentkę, teraz mamy licealistkę. Ma swoje pytania i na pewno je zada. Tak jak powiedziałem, w takiej formie audycji nie jestem w stanie wiedzieć do końca, jakie te pytania są, ale postaram się odpowiedzieć najlepiej, jak potrafię. A teraz oddaję głos Jagodzie.
Szczęść Boże. Więc moje pierwsze pytanie brzmi, dlaczego ludzie stresują się przed spowiedzią?
Myślę, że to jest coś naturalnego, że człowiek odczuwa lęk przed czymś nieznanym. A w wypadku spowiedzi to jest tak, że od strony formy my najczęściej wiemy, jak się spowiadać. Jeżeli ktoś to robi regularnie, chociaż 3-4 razy w roku, no to wie po kolei, jak ta spowiedź ma wyglądać. Natomiast jest zawsze ten element niewiadomej w postaci księdza, który jest obecny w konfesjonale. I to jest chyba źródło naszych lęków, bo próbujemy sobie gdzieś odpowiedzieć na pytania, na które nie jesteśmy w stanie mieć tych gotowych odpowiedzi. Typu, co ten człowiek sobie o mnie pomyśli, kiedy ja mu powiem grzechy. Może to są nawet i jakieś przewinienia dużego kalibru. Dlatego właśnie gdzieś narasta w nas lęk. Ale to nie jest tyle lęk przed spowiedzią, co lęk przed człowiekiem, który jest właśnie po drugiej stronie kratki. Gdybym miał komuś powiedzieć, jak przezwyciężyć ten lęk, to najłatwiej to zrobić w ten sposób, żeby uświadomić sobie, że ten człowiek po drugiej stronie kratki też się spowiada. Więc też jest w sytuacji penitenta, tego, który przychodzi wyznać grzechy i też czasami niekomfortowo się z tym czuje. Ta odpowiedź jest tak troszeczkę z mojego własnego doświadczenia, bo chociaż księża, siostry zakonne mają swoich kierowników duchowych, czyli takich stałych spowiedników, którzy cały czas wysłuchują danej osoby i cały czas jej towarzyszą, to jednak zdarza mi się też od czasu do czasu, chociażby przy jakichś rekolekcjach, korzystać z posługi innego księdza. I rzeczywiście jest w nas to myślenie, co ta osoba będzie sobie o mnie sądzić, kiedy jej coś powiem, coś takiego bardzo intymnego, coś takiego, o czym może nawet inni ludzie nie wiedzą. Natomiast no, mi to pomaga przede wszystkim ta świadomość, że ten człowiek również się spowiada, że on wyjdzie z tego konfesjonału i będzie po drugiej stronie kratki. Więc przeżywa to samo, co ja. Bo forma empatii nakazywałaby, żeby ten drugi człowiek, który się spowiada i jest spowiednikiem sam, był również właśnie wobec nas wyrozumiały, łagodny, by potrafił nam wskazać rozwiązanie jakichś problemów. Pewnie nie zawsze tak jest, ale no, przypomnij sobie sama, ile tych spowiedzi miałaś, ile z nich było takich negatywnych, a ile pozytywnych. I wtedy zauważysz, że jest przewaga tych negatywnych czy tych pozytywnych?
No pozytywnych w sumie.
Właśnie, więc ten strach jest właśnie nieracjonalny z tego powodu, tak? Bo mamy przewagę pozytywnych doświadczeń. Nawet jak są jakieś negatywne, a myślę, że każdy jakieś negatywne też mógł mieć, mimo wszystko dominuje ten pozytyw. Od strony duchowej to też często jest tak, że zły duch próbuje człowieka odwieść od spowiedzi, tak? Zrobić wszystko, co w jego mocy, by nie wrócić do tego obiegu łaski uświęcającej, do tego, że ten człowiek może przyjmować komunię świętą, może zrzucić z siebie ten ciężar win, który miał. Jakby głównym polem, zadaniem tego złego ducha zawsze będzie to, żeby człowieka trzymać w tym ciężarze, żeby on z siebie nie zrzucił tego właśnie balastu, który ma, a przede wszystkim, żeby nie mógł korzystać w pełni z sakramentów. To jest jego jakby główny cel i czasami próbuje go osiągnąć właśnie w ten sposób, żeby nam te lęki podpowiadać podczas spowiedzi, że może nie warto, może trzeba odejść, a może ten ksiądz będzie dla mnie niemiły, A z drugiej strony też, no i to też jest związane właśnie z kwestią spowiedzi, że no, tam się nie chwalimy swoimi osiągnięciami, tym, co nam się udało zrobić, jakimiś fajnymi rzeczami ze swojego życia. Tam najczęściej mówimy o jakichś błędach, słabościach, upadkach, a to samo w sobie jest trudne.
Mhm.
Gdybyśmy chcieli to jakby przezwyciężyć, no to te trzy rzeczy muszą gdzieś być z tyłu głowy. Świadomość, że mówię o trudnych sprawach, to mnie blokuje. Druga rzecz to też takie przekonanie, że po drugiej stronie jest człowiek, który nosi jakby też swoje słabości, który udziela łaski Pana Boga, wysłuchuje moich grzechów, ale on nie jest po to, żeby człowieka potępić, tak? Tylko wskazać mu jakąś drogę wyjścia. No i trzecia rzecz to jest to przypomnienie sobie tego stosunku udanych spowiedzi do zupełnie nieudanych. Jedna nieudana spowiedź nie może sprawić, że człowiek całkowicie przestanie z tego korzystać, tak jak jedna nieudana wizyta u lekarza nie sprawia, że przestajemy się w ogóle leczyć. To myślę, że tyle, jeżeli chodzi o to pytanie. Czy są jeszcze kolejne?
Moje kolejne pytanie brzmi, dlaczego wyznanie prawosławne ma inny kalendarz niż my?
Wszystko jest związane z reformą kalendarza, która miała miejsce mniej więcej około roku 1580. Gdzie jeden z papieży doszedł do wniosku, że zaszły zbyt duże różnice między kalendarzem liturgicznym, kalendarzem też świeckim, a układem astronomicznym. I próbował te różnice zniwelować. W wyniku pracy naukowców tamtego czasu okazało się, że trzeba o 2 tygodnie skrócić jakby rok w tym danym momencie. I to zostało wprowadzone i stąd jest ta rozbieżność 2-tygodniowa praktycznie między naszym świętowaniem różnych uroczystości, a świętowaniem Kościoła prawosławnego, który pozostał przy starym kalendarzu. Ten nasz kalendarz nazywa się od imienia tego papieża kalendarzem gregoriańskim. Natomiast jeżeli chodzi o kalendarz, który był używany wcześniej, to nazywany on jest kalendarzem juliańskim. Najprościej mówiąc, prawosławni mają stary kalendarz i według niego świętują. Ten nieuwzględniający reform dotyczących zgodności czasu z układem ruchu obiegowego Ziemi. Tak? A ten kalendarz odnowiony, gregoriański, obowiązuje tak naprawdę w świecie zachodnim. Jest jeszcze druga sprawa, bo tu by trzeba było dopowiedzieć, zadać kolejne pytanie, dlaczego też święto Wielkanocy przypada inaczej w kościele prawosławnym, inaczej w kościele katolickim. I to już nie jest związane z tym kalendarzem. Tak jak Boże Narodzenie rzeczywiście ma tutaj swoją jakby genezę, te 2 tygodnie różnicy między nami a prawosławnymi braćmi, tak jeżeli chodzi o świętowanie Wielkanocy, tutaj są odmienne jakby style obchodzenia tego święta. I w kościele zachodnim, w kościele łacińskim świętuje się zawsze w pierwszą niedzielę po wiosennej pełni księżyca. To jest data Wielkanocy. Natomiast w kościele prawosławnym jest inne rozwiązanie, bardziej zbliżone do kalendarza żydowskiego, czyli wtedy, kiedy Żydzi obchodzą Paschę, mówiąc najkrócej, czyli swoje główne święto, święto wyjścia z niewoli egipskiej, w tym samym czasie prawosławni sprawują swoje święta wielkanocne. I ciekawostka, że raz na 7 lat ta pierwsza niedziela po wiosennej pełni księżyca i święto Paschy żydowskie i Wielkanoc prawosławna przypadają w tym samym terminie.
O.
Czyli jest raz na kilka lat taka możliwość, że zarówno my, jak i prawosławni mamy jeden termin Wielkanocy. Natomiast wszystko, co do innych świąt się odnosi, to jest związane właśnie z tą reformą starego kalendarza juliańskiego na nowy kalendarz gregoriański.
To moim kolejnym pytaniem byłoby, jak Kościół zapatruje się na śmierć kliniczną?
A konkretnie?
Czy uznaje to, że taka śmierć właśnie występuje?
Przede wszystkim my tutaj staramy się iść zgodnie z wiedzą medyczną, jaka jest na temat śmierci klinicznej. De facto śmierć kliniczna nie jest śmiercią. Tak, ona jest tak nazywana. Rzeczywiście ci ludzie, jakbyśmy posłuchali ich świadectw, mieli to poczucie jakby błogości, szczęścia, wyjścia z własnego ciała, pójścia w kierunku światła, to wszystko rzeczywiście się dzieje według tych opisów osób, które były w stanie śmierci klinicznej, ale tutaj wrócimy do tej definicji śmierci. Czym tak naprawdę jest śmierć? Od kiedy człowiek umiera? Nie wiem, jak teraz w liceum uczą, że kiedy następuje moment śmierci.
No jak wszystkie organy przestają pracować.
Mhm. Śmierć pnia mózgu chyba jest taką też tak. chwilą przełomową, gdzie człowiek rzeczywiście, można powiedzieć, przestał żyć. I dla nas śmierć następuje właśnie wtedy, kiedy nastąpiło wyłączenie się istotnych funkcji życiowych, no i ten pień mózgu obumarł. No to możemy mówić wtedy, że taki człowiek nie żyje. Osoba w stanie śmierci klinicznej nie jest osobą, u której, można powiedzieć, te wszystkie objawy zachodzą. Natomiast rzeczywiście jest takie doświadczenie. Trudno nazwać je śmiercią tak sensu stricto, tak? Ale ci, którzy przeszli to doświadczenie, dają to świadectwo, że no, widzieli ten przyszły świat, lepszy świat. Na ile to jest jakby ich kwestia wyobrażeń, czy jakichś halucynacji, a na ile jest to rzeczywistość, tutaj nie ma jednoznacznego stanowiska. Po prostu zależy, gdzie ucho przyłożyć. Bo nie jest to tak de facto kwestia nauczania kościelnego, tak? My nigdzie nie mamy w wyznaniu wiary, że wierzymy w śmierć kliniczną. Wiemy, że takie doświadczenie jest, że to nie jest taka prawdziwa, stuprocentowa śmierć, bo ten człowiek wraca. Szanujemy te wszystkie jakby opowieści, świadectwa ludzi, którzy przeżyli śmierć kliniczną i nie zajmujemy zdania. Tak? Nie dajemy jakby jednoznacznej opinii. No bo i po co, jeżeli to nie jest związane z depozytem wiary? Zostawiamy to po prostu takiemu prywatnemu osądowi każdego człowieka. Ale rzeczywiście ta śmierć kliniczna jest takim dość ciekawym tematem. Wiele osób, które ją przeszły, daje teraz takie świadectwa, zwłaszcza w internecie, na YouTubie można posłuchać. To ciekawi ludzi, bo chyba to jest takie ogólnie ciekawe, co będzie po śmierci, tak?
Tak, to jest takie odwieczne pytanie, które sobie człowiek zadaje.
No właśnie, jak myślisz, co będzie po śmierci?
No, myślę, że będzie tak, jak Kościół właśnie naucza. Wydaje mi się, że przez te śmierci kliniczne też właśnie to potwierdza mi, że jednak Bóg istnieje i Pan Jezus jest w niebie i to wszystko tak naprawdę, no, jest prawdziwe.
No i tak wiele osób interpretuje te doświadczenia ludzi, którzy śmierć kliniczną przeszli, że to jest jakby argument na istnienie nieba. Ale tego w oficjalnej nauce Kościoła nie będzie, tak? Jest takie doświadczenie ludzi, można je przyjąć lub odrzucić, ale no, pokazuje nam jakieś doświadczenia, których no, nie do końca jesteśmy w stanie opisać, zbadać. I tak jak mówisz, osoba wierząca powie, to jest dowód na istnienie Pana Boga. Osoba niewierząca, ateista powie, no wiemy, że przed śmiercią ludzie mają halucynacje, no to pewnie były jakieś halucynacje, tak? Że zaczął się ten taki stan na granicy życia i śmierci. To chyba tyle, jeżeli chodzi o to pytanie.
To moim następnym pytaniem jest, dlaczego w Kościele rzymskokatolickim msze święte nie są przepełnione radością, nie są takie radosne właśnie, takie zabawne?
A jak twoim zdaniem powinna wyglądać taka idealna msza święta?
No, moim zdaniem ludzie powinni tak się bardziej cieszyć, właśnie uśmiechać z tego, że są w tym kościele, że mogą uczcić tak swoją wiarę w niedzielę i nie być takim bardzo sztywnym.
No, dokładnie. I tutaj cię może zaskoczę, ale generalnie my odbieramy jakby Kościół katolicki przez pryzmat tutaj naszych polskich doświadczeń. A Kościół katolicki to jest coś szerszego. Msza święta u nas w Polsce wygląda na przykład inaczej niż msza święta w Afryce, gdzie rzeczywiście to jest prawdziwa radość, są tańce, ci ludzie cieszą się z tego, że mogą się spotkać razem, chwalić Chrystusa i widać tę radość. Widać w temperamencie narodu. I tutaj jest pytanie, jaki my mamy temperament jako naród. U nas to wszystko jednak jest takie sztywne, formalne. To nie znaczy, że złe, bo tutaj jest kwestia też szacunku wobec rzeczy świętych, tak? I można ten kontakt z Panem Bogiem przeżywać w taki sposób radosny, piękny, a można też ten kontakt z Panem Bogiem przeżywać w taki sposób bardzo zdystansowany, tak? Z taką świadomością, że zbliżam się do rzeczy świętych. Generalnie, jeżeli spotykam się ze świętym Bogiem, to mam prawo wpaść w jakiś lęk, ale też z drugiej strony mam prawo przeżywać swego rodzaju szacunek, taką postawę głębokiego uniżenia. I dlatego chyba ludzie są w Kościele poważni. U nas, w Polsce, tak, czy generalnie na Zachodzie, że przeżywa się właśnie tą relację z Bogiem w taki poważny sposób. Natomiast zupełnie inny temperament jest właśnie w Afryce, zupełnie inaczej to wszystko wygląda w Azji, więc Kościół ma różne rodzaje przeżywania mszy świętej. Te gesty, to wszystko jest takie same, ale ludzie są inni, którzy na tą mszę świętą przychodzą. Co nie znaczy, że u nas w ogóle nie ma takich radosnych mszy świętych, gdzie rzeczywiście ludzie się cieszą, wznoszą ręce w górę, śpiewają tak z zaangażowaniem ku chwale Pana Boga. Jest chociażby odnowa w Duchu Świętym, tak? Gdzie rzeczywiście się nastawia na to, żeby w taki bardzo też uczuciowy, emocyjny sposób podejść do kwestii przychodzącego Boga. Tak? Nie chodzi tylko o to, żeby korzystać wyłącznie z tych uczuć, ale żeby je włączyć. I to by mogło też chyba przechodzić na takie nasze msze święte w parafiach, gdzie często rzeczywiście organista coś zaśpiewa, ksiądz coś powie, a my, no taka trochę tresura liturgiczna, wstajemy, siadamy, klęczymy, wstajemy, siadamy, klęczymy i rzeczywiście zero uśmiechu. Więc można by było trochę te emocje, uczucia również zaangażować w liturgię, bo to tak samo jak z filmem. Można go obejrzeć w taki sposób całkowicie stonowany, a można się zaangażować, czy nawet nie czujemy tego upływu czasu i dobrze by się było zaangażować. Czy koniecznie w taki sposób, że właśnie by ta radość była na zewnątrz akcentowana, no to jest kwestia już bardzo indywidualna. Pewnie byłoby lepiej, a z drugiej strony jak idziemy po ulicy, to często spotykamy ludzi, którzy się uśmiechają.
No nie.
No właśnie, to jest jakaś kwestia chyba narodu. Tak, kwestia naszego temperamentu, tak, że jak Amerykanin zawsze z uśmiechem od ucha do ucha powie ci, że wszystko jest super, spoko, tak u nas, jak się zapytasz człowieka, co u niego słychać, to powie, że szkoda gadać. I zacznie opowiadać o chorobach, o trudnościach, o kłopotach. A z drugiej strony myślę, że to jest trochę bardziej szczere. No tacy jesteśmy.
Życie nie zawsze jest idealne po prostu.
No właśnie. I pewnie idealnej liturgii też nie będzie, tak? Takiej, gdzie byśmy mieli spełnione wszystkie nasze oczekiwania, tak? A to właśnie ten organista coś źle zaśpiewa, a to ksiądz nie powie jakiegoś interesującego kazania, a to ludzie będą tacy właśnie szarzy, burzy i ponurzy, ale Pan Bóg i tak przyjdzie. Czy to będzie właśnie taka liturgia poważna, dostojna, czy taka pełna radości i luzu, jak chociażby w Stanach Zjednoczonych, w kościele protestanckim się takie liturgie zdarzają, ale też właśnie w tym rycie, który jest stosowany w Afryce, tam też Pan Bóg w tym rycie afrykańskim jest jakoś obecny. Myślę, że czas naszego tutaj pobytu w radiu dobiegł końca. Zachęcam, żeby zadawać pytania przez naszego maila, a także dzwonić w trakcie audycji. Jest też możliwość przyjścia do radia, tak jak to zrobiła dzisiaj
Jagoda Pawlik.
Życzymy Wam, drodzy radiosłuchacze, wszystkiego dobrego. Niech Wam Pan Bóg błogosławi. Do zobaczenia za miesiąc. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Zapytaj księdza. Zaprasza ksiądz Łukasz Zawicki.